Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A w studio Poranka Wnet poseł i wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, Polska 2050, Szymon Hołowni. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, szacunek dla realizatora. To jest rzadka prawidłowość, że się zgadza tonacja dżingla z tonacją piosenki.
Pięknie, no prosto. To wow. Dżingiel zrobiony na poczekaniu specjalnie, żeby się dopasować. Oczywiście to wszystko jest szyte.
W to nie uwierzę. No.
Szyte na wymiar każdej piosenki, każdego wywiadu, a też oczywiście szanciarz, tak się chyba mówi. Więc muzyk.
Szanciarz? Szantażysta bardziej.
O szantażu to my jeszcze...
Dzień dobry panu, witam porozmawiam. Państwa.
Mikołajki, jakie będą prezenty rządu dla obywateli w Mikołajki? Co dzisiaj zrobicie, żeby Polakom było lepiej?
Wczoraj już uchwaliliśmy ustawę o opuszczeniu organizacji Intersputnik. To była chyba jedna z ostatnich organizacji kontrolowanych przez Rosję, w której Polska była stroną, zawieszoną wprawdzie od czasu bezzasadnej bandyckiej agresji Rosji na Ukrainę. No ale wczoraj dokonało się w Sejmie rzeczywiście, wszyscy zagłosowali za tym, żebyśmy z tego Intersputnika wyszli. To taki malutki prezent od resortu cyfryzacji i resortu spraw zagranicznych.
Wy robicie, to pan minister tę ustawę przedstawiał wczoraj, jakby referował z mównicy sejmowej. No dobrze, a i to jest jedyny prezent? Polacy się ucieszą, że są rano decyzje, żeśmy wyszli z organizacji o pod nazwie Sputnik?
Nie, no budżet uchwalimy dzisiaj. To dzisiaj głosowania przez cały dzień, od głosowania 9... budżetowe do 9 do 14 zdaje
jak
się zaplanowane. Także no, tych prezentów sporo będzie.
I co, budżet jest prezentem?
Nie wiem, czy prezentem. Jest dowodem na to, że rząd dobrze radzi sobie z sytuacją, że nie ukrywa długów, tak jak robiła to poprzednia ekipa, że ten budżet jest transparentny, przejrzysty, pokazujemy realną sytuację finansową. No a przy okazji udało się nam na przykład na rozwój algorytmów, czyli tak zwanej sztucznej inteligencji, po wszelkich resortach pozbierać niemal miliard. To jednak gdzieś tam nas plasuje w europejskiej czołówce.
A jest jakiś limit zadłużenia? Czy możemy się zadłużać bez końca? Bo tegoroczny budżet to jest ponad 200 miliardów, przyszłoroczny budżet prawie 300 miliardów. Hulaj dusza, piekła nie ma.
Domańskiego proszę zaprosić, on to panu wszystko wyjaśni. Sytuacja finansowa Rzeczypospolitej jest dobra. Nie ma się czym przejmować. Nie pamiętam budżetu, który nie miałby deficytu. Chyba najbardziej zapowiadany budżet bez deficytu to był ten, który rząd Morawieckiego chciał przed pandemią uchwalić, ale potem nici z tego wyszły.
Chyba nie z ich winy.
No tam wina. COVID. Nie wina, nie szukam winnych nigdy w polityce, tylko...
Chociaż nie wiem, czy pan to taka informacja na marginesie. Takie są natury wywiadów w Radio Wnet, że nie idziemy tylko ścieżką polityczną. Kongres amerykański uchwalił taki raport, który wprost mówi, że COVID-19 był uciekinierem z laboratorium. Więc być może to nie tylko wina Mateusza Morawieckiego, to też wina Chińczyków tym razem.
Dzisiaj
akurat
w Stanach to już mnie nic nie zdziwi. Przy tym kongresie, przy tym prezydencie, przy tych...
Nie no, prezydentem ciągle jest Joe Biden, spokojnie. Nie, to jeszcze miesiąc do tego, ale też do Stanów wrócimy. No dobrze, Mikołajki dzisiaj, a jutro, a dobrze, Mikołajki dzisiaj, może prezydenta Donalda Tuska będzie to, że uchylicie immunitet Jarosława Kaczyńskiego.
No pewnie uchylimy, dlatego że tam dwie sprawy są. Jedna, powiedzmy, bokserska, a druga wieńcowa. W tej wieńcowej sprawie zakładam, że będziemy głosować przeciw, no bo to jest trochę śmieszne robienie liderowi opozycji.
Trzech posłów. Marek Suski i Jarosław Kaczyński, jeszcze jedna pani poseł oskarżeni w tej sprawie wieńcowej. Wszyscy
to jakaś absurdalna sytuacja, żeby za coś takiego ich ciągać, uważam. Jako prawnik, tak stojąc mocno nogami na
doktor nauk prawnych, czyli tu pan zagłosuje przeciwko.
Tak, skłaniam się do tego,
będzie
żeby w tej sprawie
sam
głosować.
W klubie?
Że sam zagłosuję przeciwko. Ja zawsze głosuję razem z klubem. Nawet wtedy, kiedy mam inne zdanie, no to jednak w polityce soliści nie mają zbyt wiele do powiedzenia.
Czyli jest deklaracja dzisiaj, że cały klub Szymona Hołowni zagłosuje przeciwko uchyleniu immunitetu.
Jak zagłosuję, tak zagłosuję. No okaże się po głosowaniach, ale tak skłaniamy się do tego, żeby w sprawie wieńcowej tak zagłosować, ale w sprawie bokserskiej, czyli tam jak pan prezes był uprzejmy przyłożyć komuś, no to już uważamy, że powinien to jednak sąd rozstrzygnąć.
Czyli salomonowe wyjście, tak, że i diabłu świeczkę, czy i tam...
No, proszę nie nazywać prezesa Prawa i Sprawiedliwości diabłem.
Może miałem na myśli Donalda Tuska.
Nie sądzę, żeby pan tak źle oceniał pana premiera.
No dobrze, ale czyli awantury dłużej nie będzie. Powiecie premierze, pańskie rozliczenia idą zgodnie z rytmem, zagłosowaliśmy za uchylenie immunitetu.
w jednej sprawie za, w innej sprawie przeciw. No, wiem, że się to wielu nie podoba, ale to naprawdę wpisywanie się aż w taką, nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać, ale w takie podejście, że za jakieś tam, nie wiem, szarpanie wieńca, tak, zniszczenie tabliczki, no litości.
No dobrze, niektórzy uważają, że karanie mandatem za zdejmowanie tabliczki to rozliczenia. Trzeba wreszcie oskarżyć i skazać tych, którzy ukradli ludziom pieniądze, popełnili poważne przestępstwa. Ludzie czekają na sprawiedliwość, nie na teatr i zemstę.
No i z tym się zgadzam, Szymon Hołownia wczoraj to są ludzie, którzy zepsuli państwo. Pan prezes Kaczyński jest współwinnym tego, że mamy gigantyczny kryzys w polskim sądownictwie, że nie mamy Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.
Nie mamy, dlatego, bo go nie uznajecie.
Nie. To jest tak, jak poprzedni rząd nie uznawał wyroków poprzedniego Trybunału Konstytucyjnego.
Za ten co był niby bardzo krytykowany przez nas i wtedy no cytatów tak, jest dużo.
Tylko wie pan, problem nie zaczął się z rządami PiSu, tylko zaczął się jeszcze w poprzedniej kadencji, w tej, która kończyła się w 2015 roku, kiedy wbrew prawu wybrano na zapas dwójkę sędziów. I wtedy się zaczął problem. I dobrze pamiętać o tym, że tutaj wina może nie jest rozłożona po połowie, no bo to, co zrobił PiS, to był totalna bandyterka prawna.
Ale wtedy mówiono, wyroki Trybunału są wyrokami, których się nie komentuje, nie cenzuruje, tylko się je publikuje i wykonuje.
Ja pamiętam,
i Beata Szydło publikuj, Beata Szydło publikuj, także pan tak krzyczał, a teraz Donald Tusk nie publikuje i pan nie krzyczy.
Ja tak nie krzyczałem, ale pamiętam mojego byłego studenta, Borysa Budkę niejakiego,
który tak krzyczał, jak najbardziej
przepraszał za to, że wybrano tam na zapas dwóch sędziów. Więc to tak troszkę wina jest po środku. I to jest jakby taki element polsko-polskiej wojny. No.
Pan poseł Kropiewnicki, który to wprowadzał, dalej jest platformy i dalej
jest
posłem.
Wróćmy do pana prezesa. No, to jest człowiek, który jest współodpowiedzialny za wykorzystywanie środków państwa do partyjnej działalności. A my go ścigamy za to, że poszarpał wieniec i tabliczkę zniszczył.
A może ścigacie go za to, bo nie Donald Tusk jest nieudolny, nie tylko, że Adam Bodnar jest nieudolny, tylko, że nie ma za co ścigać może. I trzeba takie, przepraszam, sprawy wyciągać,
no
bo innych...
nie może co ścigać. Na każdym kroku, wie pan, wychodzą gigantyczne tematy. Wczoraj, nie wiem, czy pan słuchał debaty na temat immunitetu pana posła Mejzy. Wystarczy porozmawiać z panem senatorem Wadimem Tyszkiewiczem, który organizował, czy współorganizował taką akcję podliczyć Mejzę, gdzie udowodnili, ile kosztowała kampania wyborcza pana posła Mejzy.
Pokazali, nie wiem, czy udowodnili to sąd.
12 czy 13 roku.
No. A jest pociągany do odpowiedzialności.
A limit, podobnego... wie pan, jaki miał, taki dość, że tak się wyrażę, higieniczny.
To proszę...
A my za, tak co, się... za co go ścigamy? Za to, że korektę do oświadczenia majątkowego tak złożył i źle mieszkanie policzył. Jeżeli, że je źle policzył.
No to kto zrobił? To Akin Gigajewski za to samo nie ścigać.
Ja tu widzę w ogóle, nie wiem, to ktoś powinien naprawdę się zastanowić, czy to nie jest jakaś krecia robota jednego czy drugiego prokuratora, że taki właśnie wniosek kieruje do Sejmu.
Może prokuratora generalnego, skoro sobie nie radzi.
Akurat pan profesor Bodnar, wie pan...
No ale radzi sobie, czy nie radzi sobie
z tym? Obu nas kasuje i swoją mądrością, i swoją inteligencją, więc to proszę.
A gdzieś to widać?
Tak daleko nie sięgać. Mam ogromny szacunek do ministra sprawiedliwości.
A gdzieś ta mądrość pana ministra Bodnara gdzieś się objawiła, chociażby w tych rozliczeniach?
I jeszcze z czasów, kiedy nie był ministrem sprawiedliwości, za to, że się podpisał pod raportem Osiodłać Pegaza, to jest naprawdę wielki
człowiek. A jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny gdzieś pokazał swoją mądrość? Gdzieś akt oskarżenia usmażył taki, który powiedział, o, to są dowody na zbrodnie pisowskie. Jeden
wie
chociaż
pan,
niech pan minister poda.
W Ministerstwie Obrony Narodowej afera zegarkowa, już dwa akty oskarżenia. 6 posłów na ścieżce do odebrania immunitetu. Narodowe
Sprawa
Centrum Badań i Rozwoju,
to,
kilkanaście
to
tam
nie
jest
zarzutów. To nie jest kilka milionów, tylko to jest zegarek
spraw.
Za ile? 5000? 2000?
Ma pan zegarek za 5000? Bo ja nie mam.
A no. Moja żona ma.
No, widzimy,
bo ona pracuje na uniwersytecie.
Mnie nie stać na taki zegarek, a jeszcze bardziej nie wyobrażam sobie, że mógłbym taki zegarek, przepraszam za wyrażenie, zajumać w ministerstwie.
Się
za zgodą Ministra Obrony Narodowej.
W formie prezentu, no ale to jest 5000, a wy
dostał
mówicie o miliardach.
Dostał pan kiedyś w swojej pracy zegarek za 5000 w formie prezentu?
Niestety.
Pana Skowrońskiego trzeba tutaj jakieś
niestety nie dostałem, ale też
wysłać.
Nigdy się nie starałem o taki prezent, ale w ministerstwach nie takie prezenty
nie, proszę pana,
były
takie
przyznawane.
W ministerstwach
pan minister
się nie dzieją.
Pracował w Tauronie ile? 4 miesiące i dostał odprawę 600 tysięcy?
Nie dostałem odprawy, możemy na ten temat porozmawiać.
Więc też
to
pan
nie
dostał...
było za 4 miesiące, pracowałem 2 miesiące.
A no właśnie, 2 miesiące,
fakty,
a ile
Fakty,
a
nie
tej odprawy, ile było z tego Tauronu?
Odprawy było zero, wie pan. Przez kolejne pół roku nie mogłem pracować i firma mi za to płaciła. No i to jest właśnie tak zwane wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji. Nie mogłem pracować nigdzie, nawet w Radiu Wnet.
Widzi pan.
Nawet gdyby ale mi to przyszło do głowy.
Ale mógłby pan zrezygnować z tego okresu wypowiedzenia?
Ależ skąd? No, jak zrezygnować?
Myślę, że można zrezygnować. Z każdego można zrezygnować i pójść do pracy, co choćby więcej, w Radio Wnet.
Płacił mi PiS i jeszcze mnie pozytywnie ocenił jako jednego z niewielu członków zarządu, więc wie pan, ta sprawa ma, że tak powiem, dość dużo odcieni.
Ale pieniędzy
szarości.
Było więcej niż 5000 za zegarek, prawda?
Znam, w zasadzie no, właśnie dlatego wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa powinny być jawne, bo wtedy wiedziałby pan, że tego typu zabezpieczenia wobec menadżerów to jest normalna praktyka. Dodam, że ja wtedy nie byłem politykiem, bo to było zanim...
Dopiero potem pan został posłem z Platformy.
Kilka lat potem. To w 19 roku dostałem posłem.
No dobrze, więc udało się panu ministrowi Bodnarowi złapać zegarek za 5 tysięcy. To jest sukces rozliczeń.
Nie, udało się panu ministrowi...
Czyli nie złapać, bo nie ma wyroku w ogóle. Jest akt oskarżenia.
To troszkę za wcześnie na wyrok. Sądownictwo jest na tyle zepsute, że działa dość wolno w Polsce, ale udało się panu ministrowi Bodnarowi wszcząć wiele postępowań w wielu różnych resortach i myślę, że te postępowania sukcesywnie będą się kończyć sukcesami. Natomiast...
Na razie mamy wnioski kuriozalne, jak rozumiem.
No tak, ale te wnioski nie wychodzą z ministerstwa, z prokuratury generalnej. Ten dotyczący Mejzy wprawdzie tak, ale te dotyczące Wieńca czy boksu...
Jest słaby ten nawiązujący do Mejzy. A Kinga Gajewska, bo to jest dokładnie ten sam paragraf, będzie takie same głosowanie nad Kingą Gajewską.
Mejza wczoraj udowadniał, że jeżeli tak
miałyby... Ale ja nie
miałyby...
o Mejzę, tylko o Kingę Gajewską.
No wiem, no ale to właśnie do tego zmierzam, że Mejza wczoraj udowadniał, że 150 chyba posłów znalazł, którzy korektę oświadczeń majątkowych składali, w tym ja.
No na przykład. więc to się trzyma wszystko kupy, że pana Mejzę, który...
Zostawmy to na boku. Zrzekł się immunitetu, to dobrze, bo to będzie szansa na to, żeby tę sprawę wszechstronnie wyjaśnić. Moim zdaniem on ma za uszami dużo więcej i tam są dużo poważniejsze sprawy, za którego można ścigać.
A minister Bodnar ściga go za korektę oświadczenia.
To nie minister Bodnar, to
prokuratura generalna.
Nie widziałbym w tym roli pana ministra.
No dobrze, pan minister rzeczywiście może faktycznie mało w tych sprawach siedzi. Wróćmy jeszcze do wymiaru sprawiedliwości, bo zastanawiam się, jak to jest z tymi sędziami. Pan jest doktorem prawa. Trybunał jest wyłączony, jak rozumiem. Wy nie uznacie Trybunału, nie ma tej kontroli konstytucyjnego sądu.
To nie w tym rzecz, że my go nie uznajemy, tylko on nie znosi konfrontacji z taką rzeczywistością prawną. No w tym Trybunale siedzą osoby, które są do tego nieuprawnione. Co więcej...
Siedziały przez 9 lat i PiS te wyroki
ale to
publikował.
Ja to mówię,
teraz
od
odchodzą,
dziś.
To nie lepiej już publikować te wyroki i potem zmienić systematycznie sąd konstytucyjny?
Ja w ogóle uważam, że bez jakiegoś
dla
resetu...
Dla was łatwiej by uważać, jeżeli go nie ma.
Okrągłego stołu i jakiegoś porozumienia ponad podziałami, to będzie bardzo ciężko rozwiązać kryzys wokół sądownictwa, wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo nawet to, że mnie jako prawnikowi nie przychodzą do głowy jakieś sensowne rozwiązania, no to jest jakby uzasadnione, bo ja to jestem takim, wie pan, prawnikiem dość...
No, doktor,
nie oceniam się jakoś specjalnie wysoko.
I to nie po Kolegium Humanum, tylko po poważnej uczelni.
Uniwersytetem Śląskim.
Tak jest,
przepraszam, nigdy nie studiowałem na Kolegium Humanum.
Ja się mówię, że nie.
Ale za to, wie pan, mam taki epizod w swoim życiu, że moim studentem był sam Waldemar Andzel, poseł. Tak, był na MBA-u, wykładałem i tam prowadziłem zajęcia z restrukturyzacji przedsiębiorstw i sam Waldemar Andzel był jednym z moich wybijających się studentów. To taki... poseł PiS-u. Robił MBA-a, bo pewnie po to, żeby do jakiejś rady nadzorczej trafić. Na
ale
wypadek, gdyby
nie...
się do Sejmu nie dostał.
Koniec końców nie trafił.
Sędzio... Ale MBA-a zrobił.
Jeszcze jedna taki kazus prawny. Naszym gościem Michał Gramatyka. Jedna rzecz mnie bardzo intryguje. To jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym.
No.
Ona jest legalna czy nielegalna?
O to zależy, bo na przykład Państwowa Komisja Wyborcza ostatnio uznała, że orzeczenia tej izby są legalne, jeżeli chodzi o Konfederację.
I porozumienie.
Wyszedł przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej i powiedział, że nie będzie uznawał orzeczeń tej izby, jeżeli chodzi o kwestię odebrania subwencji PiS-owi.
Nie przewodniczący, tylko Ryszard Kalicz, on jest przewodniczący.
No to wyszedł jeden z członków PKW.
I pan to akceptuje i pan mówi, że to jest wszystko w porządku, że ta sama izba jest uznawana wydana przez PKW, jeżeli chodzi o pieniądze dla Konfederacji, Porozumienia Jarosława Gowina, a dla PiS-u jest nieuznawane.
No więc to, co mówi Ryszard Kalisz jako Ryszard Kalisz, to niech sobie mówi. Ja mam dużą estymę ku niemu, bo to pierwsze moje zetknięcie z polityką to była komisja do spraw ustalenia okoliczności śmierci Barbary Blidy, którą prowadził właśnie Ryszard Kalisz. Ja jeszcze wtedy jako dobrze zapowiadający się kryminalistyk byłem ekspertem tej komisji.
A teraz pan rozumie tą jakość prawną pana Kalisza, że uznaje, w przypadku Konfederacji się wstrzymał, w przypadku Porozumienia był przeciwko. Tu przynajmniej jest jakaś taka, żeby odrzucić.
No tak, ale PKW uznała to orzeczenie, więc jeżeli PKW uznała to orzeczenie, no to myślę, że jakiś tam porządek prawny jest zachowany.
Czyli powinno uznać, jeśli chodzi o finanse PiS-u.
Poczekajmy, jakie będzie to orzeczenie.
A jak nie uzna, to będzie to...
Nie, ale nie można o sprawach prawnych rozmawiać tak, że powinna uznać jakąś tam sprawę, której
albo,
nie ma.
Albo uznajecie sąd, albo go nie uznajecie. Albo jest tak, że jak wam wyrok pasuje, to uznajecie. Jak wam wyrok sądu nie pasuje, to nie uznajecie, nie bo to już jest bantustan.
Nie wrobimy pan w taki wolontaryzm prawny, że tylko te wyroki, które mi pasują, będę uznawał. No, ta sama Izba orzeka o ważności wyborów. No i co, też mamy jej nie uznać?
No, Szymon Hołownia powiedział, że jeżeli będzie kłopot, to on będzie prezydentem. Nieważne, niezależnie od wygrania wyborów.
Myślę, że Hołownia będzie prezydentem nie tylko wtedy, kiedy będzie kłopot, tylko wtedy, kiedy wygra wybory prezydenckie.
Uznacie wtedy, że ta Izba jest władna? Jak Szymon Hołownia, a jak wygra Karol Nawrocki, to już nie będzie władna i Szymon Hołownia zajmie miejsce prezydenta? Jak to będzie, panie pośle?
Nie, jeszcze raz mówię, nie wrobi mnie pan w dyskusję o tym, jakobyśmy nie mieli w państwie instrumentów, które służą uznaniu ważności wyborów. Odbyły się wybory 15 października, uznaliśmy, czy zostały one uznane, nikt tego nie kwestionuje, ani opozycja,
dobrze, a pan poseł
ani strona
uznaje, że
rządząca.
Ta Izba i ci sędziowie są sędziami, czy nie są sędziami? Osobiste, personalne pana ministra zdanie.
Izba, zdaje się, ma problem ze swoją legalnością, bo to wynika z orzeczeń Trybunałów Europejskich, że ona ma problem ze swoją legalnością. Nawet prezydent miał chyba duże wątpliwości co do funkcjonowania tej Izby, dlatego przedstawił jakiś plan naprawczy, program naprawczy. Mówię panu, to co zrobił PiS z sądownictwem, to woła o pomstę do nieba. Jak się będą kiedyś smażyć w piekle, o ile piekło w ogóle istnieje, to głównie za to, że doprowadzili do sytuacji, w której nie za bardzo wiadomo, kto jest bezpiecznikiem, czyje wyroki są ważne, a czyje są nieważne.
To
jest ewidentna wina Ziobry i jego kolegów.
Ale
nawet
sędzia Sądu Najwyższego
Jarosław Kaczyński to mówił.
Sędzia Kapiński podkreślił wprost. To są, nie ma takich wyroków w polskim porządku prawnym, orzeka Trybunał Konstytucyjny i ci sędziowie są sędziami.
Nie ma europejskich wyroków, tak, według niego? Nie,
jest to wyrok
ciekawe,
europejskiego.
Musiał wystąpić tylko, że one w międzyczasie z Unii Europejskiej.
Tylko, że one się stosują poprzez ustawy.
Może nigdy
bezpośrednio.
No wie pan, to zdania są podzielone. Najlepiej by było, żeby się spotkali jacyś dobrzy prawnicy, nie tacy jak ja, którzy tam z stosowaniem prawa to mają taki związek dość incydentalny. Natomiast jest totalny bałagan w polskim sądownictwie.
Jest totalny bałagan, ale warto wyroki sądów uznawać, że to będzie mniejszy bałagan.
Ale nawet sam pan prezes Jarosław Kaczyński, wie pan, mówił, że reforma sądownictwa to w ogóle nie wyszła PiS-owi.
No
i
tak,
to był jeden z czynników porażki.
Ale z tego nie wynika, żeby nie uznawać wyroków sądów. To, że reforma nie wyszła, to nie znaczy, że mówimy, że sądów nie ma. Panie pośle, to
mówimy
już...
o Trybunale Konstytucyjnym, to jest w ogóle zastanawiamy się, czy można to nazwać sądem, wie pan, bo z mojego punktu widzenia, ja to mówię od dawna, tam tylko fasada została, budynek, tabliczka.
Z waszego punktu widzenia jako rządu, to jest idealnie, żeby go nie uznawać, bo wtedy nie macie żadnej kontroli nad sobą.
Dobrze, że tam wieńca nie ma.
Gdybym ja był ministrem, też bym mówił, że w ogóle nie ma Trybunału, ba, mówimy, że prezydenta nie ma, żeby nikt mnie nie kontrolował. Wtedy miałbym pełnię władzy, więc ja rządzących w pełni rozumiem, chociaż warto się samo ograniczać, to zawsze w demokracji dobrze
prezydentem
wychodzi.
Prezydentem zostanie Szymon Hołownia i on na pewno znajdzie rozwiązanie dla tej sytuacji.
A czemu nie Rafał Trzaskowski?
No bo wybiorą Polki i Polacy Hołownię w mojej ocenie.
Dlaczego wybiorą?
No bo jest człowiekiem niezależnym. Jest człowiekiem,
a Trzaskowski jest zależny?
No ma nad sobą szefa, który decydował między innymi o jego kandydaturze, prawda, czy tam no... Jakby to powiedzieć, no. Zawsze ma nad sobą kogoś, kto go kontroluje, a Szymon Hołownia nie ma. Sam kontroluje siebie.
Szymon Hołownia będzie prezydentem, który będzie kontrował premiera Donalda Tuska?
Szymon Hołownia będzie prezydentem, który będzie wymykał się polsko-polskim podziałom. Będzie się wymykał, wie pan, takiej opowieści, z jaką mamy do czynienia na niektórych mediach społecznościowych, że są tylko my i oni, że jest tylko białe i czarne. Trochę jak, wie pan, w westernach z lat 60.
rządowych z ostatniego roku by zawetował Szymon Hołownia, gdyby był prezydentem?
A to proszę pytać Szymona Hołownię. Ale myślę, że podczas kampanii wyborczej to on na pewno do pana przyjdzie i...
Mam taką nadzieję, nawet jego książkę ostatnio przeczytałem.
Fajna książka, nie?
To ciekawa momentami. Bardzo ciekawa. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy powiedział, że proponowano mu takę komisarza w Unii Europejskiej, że chciał go się premier, bo ktoś inny mógł proponować, pozbyć z polskiej polityki na rzecz polityki europejskiej.
Ostatnio wskoczył audiobook na jeden z serwisów z audiobookami. Jest też wersja elektroniczna, a już jutro w Teatrze Szekspirowskim o godzinie 14 właśnie. Spotkanie.
Wracacie jeszcze, do źródeł.
Jeszcze można się dopisać do listy uczestników.
Tak, miała być hala BHP, będzie Teatr Szekspirowski, czyli wracacie do początku. Tam Szymon Hołownia ogłosił swój start w wyborach. Powiedział, koniec hamletyzowania, startuje.
No, to pewnie tutaj
A teraz
powie,
co powie jutro?
To zobaczymy jutro, ale z tą halą BHP to w ogóle jest też ciekawa historia, bo Solidarność nam wystawiła fakturę, zgodziła się na to, żebyśmy tam mieli spotkanie. Myśmy tą fakturę opłacili. A potem stwierdzili, że jesteśmy jednak chyba zbyt liberalni, albo nie wiem, za bardzo się im nie podoba, to masakra.
Dwa pytania na koniec. Pan minister Dariusz Wieczorek powinien dalej być ministrem. Kolejna enuncjacja prasowa, tym razem wątpliwości co do kariery żony pana ministra.
Wieczorek to wyjaśniał. Moim zdaniem dość racjonalnie to wyjaśniał.
Że to przypadek, że akurat żona rektora Uniwersytetu Szczecińskiego trafiła do Rady Doskonałości Naukowej. Potem rektor zmienił statut, w wyniku którego jego żona pana ministra mogła zostać dyrektorem odpowiedniej jednostki uniwersytetu, a potem koniec końców rektor dostał podwyżkę.
Jestem w tej kłopotliwej sytuacji, że nie znam szczegółów tej sprawy
i bardzo proszę o zwolnienie. Patryka Słowika, bardzo ciekawy.
Szacunek mam duży dla redaktorów Wirtualnej Polski, ale tak jak mówię, nie zdążyłem się z tym zapoznać. Ja wczoraj przez cały dzień...
A to jest kolejne. Jeszcze wcześniej było sieć Łukasiewicz i wstawianie na miejsce naukowców, których ściągnął PiS, było, nie było. Ludzi o wątpliwym często doświadczeniu zawodowym. Wielu z tych naukowców, pani profesor Bachmiatu chyba już spakowała walizki i wróciła do Korei Południowej, skąd przyjechała. Takich jest dużo. Gdzieś tam jest jakiś były policjant, który nagle będzie zajmował się jakimś instytutem Łukasiewicza. We wzornictwie pojawił się bloger, a na koniec końców NCBR Ideas. Nie za dużo tego, jak na jedno małe ministerstwo.
Ideas, akurat znam tę sprawę dość dobrze. Ideas to jest moim zdaniem błąd poprzedniej władzy, dlatego że starali się... Ale poważnie, nie, bo to jak rozmawiamy merytorycznie, no to warto to powiedzieć. Chcemy finansować naukę. Możemy finansować naukę w zasadzie w jeden sposób. Możemy powołać Instytut Naukowo-Badawczy. A poprzednia władza nie zgodziła się na powołanie Instytutu Naukowo-Badawczego, tylko powołała spółkę. Spółka jest wehikułem do zarabiania pieniędzy. Umieszczenie jednego z najlepszych polskich specjalistów od sztucznej inteligencji, pana profesora Piotra Sankowskiego, w spółce, czyli kazanie mu zarabiania pieniędzy, no to nie jest dobry pomysł.
No dobrze, Fechiku nie był najlepszy,
pan premier,
ale...
Gawkowski uratował w mojej ocenie tę sytuację, bo zaproponował, żeby
ale
po pierwsze...
Ale to nie PiS,
kapitałowo...
tylko minister Wieczorek i minister, która zarzucili de facto panu profesorowi oszustwa, tak w ramach PiS-owców ścigania, że są wątpliwości. Pan minister, pan wiceminister,
jak ta sytuacja została rozwiązana. Dula
mówił, że był audyt.
Na szczęście.
Daje się kłamał, żadnego audytu nie było. I teraz jest tak, że wy macie u siebie cyfryzacji Instytut Badawczy, jak rozumiem, Ideas, którym zarządza pan profesor Sankowski.
Nie, nie. Na razie Ideas jest spółką. Do tej spółki
i cały
weszły,
czas spółka,
weszły
gdzie
uniwersytety
jest...
i chcemy to przekształcić w Instytut Naukowo-Badawczy. Nie my, tylko Ministerstwo Nauki, bo ono jest w dalszym ciągu zwierzchnikiem. Natomiast pomysł rzeczywiście jest Gawkowskiego i to jest dobry pomysł. I to jest też dobry wehikuł do finansowania nauki, czyli Instytut Naukowo-Badawczy. To tutaj pełen szacunek.
A nie będzie tak, że będzie
i
Instytut pod waszą auspicją i będzie spółka, bo ta spółka cały czas istnieje.
Ministerstwo Cyfryzacji już ma dwa instytuty. Jeden nazywa się NASK, robi świetną robotę, fantastyczną, głównie tam, gdzie trzeba walczyć z dezinformacją, trzeba bronić polskich zasobów cybernetycznych i trzeba trzeba chronić dzieciaki.
I będzie kolejny.
Ma Instytut Łączności, a IDEAS zostanie przekształcony w Instytut Naukowo-Badawczy w przyszłym roku.
No to czekam na tę decyzję. Michał Gramatyka, ostatnie słowo, pornografia w internecie, co się zmieni?
No, za chwilę będzie wpisana do rejestru prac legislacyjnych rządów ustawa antypornograficzna, dzięki której, żeby takie treści do internetu wrzucać, to będziemy musieli mieć pewność, że odbiorcy tych treści są pełnoletni.
Pewność. I nie tylko taka karteczka,
tak,
jestem pełnoletni.
Tak, nie tylko karteczka, jestem pełnoletni, wchodzę dalej, bo to prowadzi do sytuacji takiej...
Bo o
takiej,
tym pan mówił z mównicy sejmowej, że tak to w tej chwili wygląda.
No tak, tak. No i efekt jest taki, że 11-letnie dzieciaki średnio mają pierwszy kontakt z pornografią w internecie i to niszczy ich umysły po prostu.
Da się ustawą okiełznać internet?
Oczywiście, że się da. Tak jak okiełznaliśmy nielegalne strony oferujące gry hazardowe, tak samo w momencie, kiedy dostawcy treści pornograficznych nie będą stosować mechanizmu weryfikacji wieku, to po prostu nie będą mogli świadczyć usług w Polsce.
I to jest jakiś dobry przykład, że da się z internetem globalnym walczyć na poziomie krajowym. Nie trzeba tego robić z innych poziomów.
Na szczęście.
Na szczęście. Wiem, że Krzysztof Skowroński chce też się do rozmowy włączyć.
O, jak jeszcze... miło.
Słuchawki teraz, tak, słuchawki, a gdzieś tam jest na terenach popowodziowych Krzysztof Skowroński, redaktorze. Dzień dobry raz jeszcze.
Tak, jestem i przysłuchuję się z uwagą rozmowy. Z jednym pytaniem do pana doktora i do pana posła. Artykuł 187 Konstytucji. Jak brzmi, panie doktorze?
Oj, tak na wyrywki mnie pan redaktor będzie z Konstytucji
przepytywał. Sprawdzę artykuł... szybko.
Nawet tutaj pański redaktor prowadzący rozmowę tutaj...
Nie, ale ja nie jestem... Ale
ja,
nie jestem...
To ja zacytuję.
Bardzo
ustrój,
proszę.
Zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. I taką ustawę stworzyło Prawo i Sprawiedliwość i według tej ustawy został wybrany IKRS i dalej konsekwencja tej ustawy jest polskim sądownictwem. Czyli jest zgodna z konstytucją, to w jaki sposób i na jakiej podstawie podważa się w ogóle sposób funkcjonowania IKRS-u i sądów w Polsce.
No tam zdaje się kilka linijek wcześniej jest określony skład tej Krajowej Rady Sądownictwa, to znaczy ilu wybiera się tam przedstawicieli Sejmu,
posłów,
ilu Senatu.
A ilu sędziów. I potem jest dopisek, wybór sędziów określa ustawa.
No a myśmy wybrali 15 polityków, tak, w Sejmie, skasowaliśmy poprzedni skład, przed upływem kadencji.
No, wybrani są sędziami. Sędziowie wskazują, sędzia wybiera. A to jest stary spór, jeszcze toczyłem go z Borysem Budką kiedyś. Czy lepiej, żeby to była rada korporacyjna, czy jednak wybrana przez Sejm?
Przerwaliśmy bieg kadencji, wybraliśmy na rympał, to znaczy poprzednia kadencja Sejmu wybrała na rympał tam, nie wiem, 15 osób, 15 sędziów, którzy sami sobie udzielali poparcia. W niektórych przypadkach nawet trudno było się doliczyć z tych podpisów poparcia.
A to w poprzedniej, w tej już nie było.
Okej, no ale to tak ma wyglądać, nie wiem, stanowienie prawa, tak ma wyglądać.
Ale dlaczego nie lepiej, żeby
za organy państwa?
Sędziów KRS wybierał jednak Sejm, który jest wybierany przez obywateli, czy żeby to korporacja robiła?
Bo co innego jest napisane w Konstytucji. Konstytucja bardzo precyzyjnie wskazuje, ilu tam jest przedstawicieli wybieranych, w jakim momencie i na jaki czas. No ktoś po prostu, to wie pan, chodzenie na rympał w takich sprawach właśnie tak się kończy, że dzisiaj nikt nie wie, kto sędzią jest, a kto sędzią nie jest. No i w momencie, kiedy nie pojawi się jakiś racjonalny sposób rozwiązania tej sytuacji, to będziemy no, po wieki wieków o tym rozmawiać.
Artykuł 187 brzmi następująco. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, 4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz 2 członków
bardzo.
Wybranych przez Senat.
4 członków senator... wybranych przez Sejm. A wy mi cytujecie artykuł, w którym mówicie, że organizację określa ustawa. A Konstytucja mówi wprost. 4 członków wybranych przez Sejm.
Tu jest wskazane, kto wybiera posłów. Tak, ale podpunkt drugi to jest 15 członków wybranych spośród sędziów. I nie napisane, że spośród sędziów, że przez sędziów.
No a Sejm wybrał sobie tych 4, a potem jeszcze dołożył do tego 15.
Sędziów spośród sędziów są najwyższego. Interpretacja, no można się spierać. No, nie jest to zamach. To właśnie. Pan poseł uważa, że zdanie, które brzmi 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów wojskowych,
oznacza... To
oznacza, że tam nie może być polityków, nie może być posłów. Że
gdyby
wybierają.
To był tylko pan poseł, to to by nie było w ogóle problemu, ale to tak uważają Trybunały Europejskie, tak uważa Europejski Trybunał Praw Człowieka, tak uważa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja Wenecka, zrzeszająca wielkie autorytety prawnicze, też tak uważa.
Która
co więcej,
powiedziała, że nie można weryfikować sędziów.
Połączone trzy izby Polskiego Sądu Najwyższego też tak uważały. Największe polskie autorytety prawnicze, profesorowie od prawa, no wie pan, nie wiem, to trudno znaleźć kogoś, kto jest okej z tym wyborem.
Nie, no myślę, że wiele osób można znaleźć. Znam takich pańków, którzy mówią, no zapis jest taki, że nie ma tam napisane, że spośród sędziów przez sędziów. Że wybieramy spośród sędziów.
Mam nadzieję,
sędziów.
Że dożyje sytuacji, kiedy ład ten sądowniczy w Polsce zostanie przywrócony. Mam nadzieję, że stanie się to na zasadzie konsensusu.
A nie
że
jest
się
lepszy
umówimy.
Ten system, jak jest w Hiszpanii?
Ale to wprowadźmy monarchię, wie pan, bo w Hiszpanii jest monarchia i wybierzmy sobie króla, nie wiem, albo elekcję przeprowadźmy i wtedy naśladujmy Hiszpanię. No nie ma problemu.
Możemy też Niemcy naśladować tam udział władzy wykonawczej w kreowaniu sędziów.
Radzę panu uważać z naśladowaniem Niemiec, bo od razu się tutaj antyfederacjonaliści znajdą, którzy powiedzą, że chce pan dzielić Polskę na samodzielne i samorządne regiony.
A może jest tak, skoro już Krzysztof Skowroński, chciałem powiedzieć Jarosław Skowroński, włożył ten temat, to jest tak, że jednak tam, gdzie są poważne kraje, które nie są postkolonialne, tam władze ustawodawcze i wykonawcze mają istotny wpływ, albo obywatele bezpośrednio na krawanie sędziów, a tam są kraje postkolonialne, jak niestety Polska, tam utworzono system, gdzie jest korporacyjny wybór sędziów, gdzie ani obywatele pośrednio, ani bezpośrednio nie mają żadnego wpływu na krawanie sędziów. Wie I pan, może tu jest pies pogrzebany.
Krzysztof Skowroński jest jednym z moich ulubionych głosów, który wyznaczał w ogóle kolejny mojego wzrastania radiowego, więc nie śmiem go tutaj krytykować, ale mam głęboką nadzieję, że kiedyś usiądziemy przy okrągłym stole ponad podziałami i umówimy się, jak powinien wyglądać system władzy sądowniczej w Polsce, tak żebyśmy wszyscy
A nie powinno
go
być jednak tam ingerencja,
wie pan, jaki jest największy
wpływ
problem?
Obywateli? Dlatego, poprzednia KRS była pozbawiona tego wpływu.
Dlatego został...
15 sędziów, przepraszam, już skończę, bo to jest clue moim zdaniem. 15 sędziów wybierana przez korporacje. Często spośród tylko tych największych.
Ale co to znaczy
towarzyski.
Przez korporacje? Ma pan że na myśli samorząd
tak,
sędziowski?
Że sama korporacja sędziowska wybierała ciało, które potem decydowało o wejściu do zawodu i o awansie w tym zawodzie.
No, ale...
Czy to była zdrowa sytuacja? Tak na prostą logikę instytucji.
Zawsze tego typu sytuacje wymagają reformy, ale ta reforma musi mieć ręce i nogi, bo cały problem z Trybunałem Konstytucyjnym polegał na tym, że to był ostatni bezpiecznik, który nie był w rękach jednej grupy politycznej i postanowiono go zniszczyć. A ten Trybunał Konstytucyjny nie broni polityków, on broni obywateli. No tak, on broni
teraz
wtedy,
nie uznajcie. A przecież mogliście kiedy... go stopniowo odbijać. Teraz wygasają trzy mandaty
nie,
zgłosić
to nie chodzi,
trzech
pan,
sędziów i powoli go wymieniać.
Jak gdyby moje myślenie o polityce nie polega na odbijaniu, nie polega w ogóle na biciu się. Ja uważam, że są pewne rzeczy, które powinniśmy realizować ponad podziałami. Na przykład edukację, na przykład cyberbezpieczeństwo, na przykład ochronę dzieci i na przykład sądownictwo. Po prostu powinniśmy usiąść jak duzi chłopcy i dziewczynki przy okrągłym stole, umówić się na system sądowniczy, którego decyzje, rozstrzygnięcia będziemy honorować, czy one się nam podobają, czy się nam nie podobają.
Na razie,
na tym to polega.
Na razie jest tak, że wy nie uznajecie tych, którzy wam się nie podobają, co na przykładzie PKW chyba dość wyraźnie pokazaliśmy.
Nie, no PKW uznała akurat decyzję tej Izby Nadzwyczajnej Sądu
w sprawie Konfederacji Porozumienia, no to wam pasuje. A PiS, zadanie
PiS wam pasuje od razu. Co
wam
ja mam
jako
wspólnego z PKW,
jako,
oprócz sympatii do pana posła Kalisza
jako
byłego.
Centrolewicowej koalicji.
Jeszcze
wam pasuje.
Jeszcze mnie pan wbija w centrolewicowe
no,
buty, panie
jak,
redaktorze.
A jak mam tą koalicję nazwać? Jedni mówią 13 grudnia, drudzy mówią 15 października, a ja mówię centrolewicowa. No. Źle mówię?
No źle pan mówi, ja jestem bardziej prawicowy niż lewicowy.
No ale, a koalicja jaka jest?
Koalicja jest różnorodna. No.
Centrolewicowa, no.
Koalicja obywatelska jest wielu konserwatystów, chyba.
Chyba, to jest dobre na koniec. Rzeczywiście, ale tak rzeczywiście prawa strona koalicji rządzącej, tak można powiedzieć, była teraz w studiu w osobie Michała Gramatyki?
Prawa, tak, dosłownie i w przenośni.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Skowroński.
Dobrego dnia życzę.
Puentował, bo mamy 10 minut, żeby pan poseł, pan minister zdążył na głosowania. Nie wiem, czy
o właśnie. Jak nie zdążę, to mnie wyrzucą.
To już nie będę puentował, chociaż takie drobne pytanie, czy przy tym okrągłym stole widzi pan miejsce dla Zbigniewa Ziobro i Jarosława Kaczyńskiego?
Jeżeli to ma być okrągły stół, to powinny się dogadać wszystkie opcje polityczne i szczerze mówiąc, ja wątpię, żeby to się w ogóle inaczej dało zrobić, no bo dzisiaj możemy sobie po wieki wieków udowadniać, kto ma rację, a i tak znajdzie się taka grupa polityczna, która uzna, że ktoś racji nie ma. No więc no, powinniśmy naprawdę pójść po rozum do głowy i dla dobra wszystkich w tej sprawie dokonać jakiegoś porozumienia.
I to niech będzie konkluzja. My jesteśmy w Trzebieszowicach, to informacja, która pana pewno ucieszy. Po 20 listopada pomoc dla powodzian zaczęła tutaj w końcu docierać. Dostali na swoje konta po 50 tysięcy złotych, tylko jeszcze temu towarzyszy pewna biurokracja, ale już nie proszę o komentarz, bo rzeczywiście za 9 minut godzina 9 z krakowskiego przedmieścia do Sejmu jedzie się 9 minut, więc życzę dobrej podróży, żeby nie było zbyt dużo czerwonych świateł po drodze.
Bardzo dziękujemy. Ja hulajnogą pojadę pewnie. Zobaczę.
A, no to hulajnoga. Hulajnoga, hulaj. My jesteśmy, no Łukasz.
My się żegnamy z krakowskim przedmieściem, a do Trzebieszowic się chyba na stałe przenosimy aż do godziny 10.